Na naszej antenie jest mi bardzo miło powitać panią Ewę Storożyńską, która jest autorką monografii Matka Burza Łaskawa, a Cud nad Wisłą 1920 roku. Wczoraj Matka Burza Łaskawa była koronowana, ale też można odnieść wrażenie po obchodach Bitwy Warszawskiej, że Matka Burza jakby gdzieś troszeczkę z boku przez ludzi była odsunięta, dlatego poprosiłem panią Ewę, żeby przybliżyła nam, co w roku 1920 i pewnie jeszcze wcześniej wydarzyło się w związku z objawieniem Matki Bożej, łaskawej patronki Warszawy, strażniczki Polski. Szczęść Boże, pani Ewo.
Szczęść Boże, ojcze. Temat jest tak obszerny i tak, że tak powiem, obejmuje taką ilość wieków historii Polski, że naprawdę trudno jest to w bardzo krótkim czasie ująć. Niemniej postaram się powiedzieć o tym, o czym podczas tych uroczystości i odsłonięcia pomnika Matki Bożej na miejscu jej publicznego zjawienia się w Radzyminie i na uroczystościach w Osowie, gdzie również wcześniej o jeden dzień Matka Boża się zjawiła, gdzie praktycznie o tym zdarzeniu się nie mówiło. Tendencja jest, utrzymuje się od czasu sanacji, że ten temat jest nieporuszany. Za sanacji był to temat tabu, który był zapis cenzury w ogóle na sformułowanie Cud nad Wisłą. Nie będę teraz wchodzić w szczegóły, odsyłam do mojej książki, ale dlatego tylko pamięci naszego narodu przetrwała ta historia. A co to była za historia? Otóż proszę państwa, w momencie kiedy ja już tylko opowiadam o tym wyimku historii, o tych trzech dniach, 13, 14 i 15 sierpnia, kiedy bolszewicy po 7 atakach zdobyli Radzymin, było rzeczą jasną, że Warszawa za chwilę padnie. Dlatego Trocki wysłał depeszę do Lenina, w której napisał, że 16 wiorst i Europa, bo dla bolszewików i dla Rosjan Warszawa była Paryżem Wschodu, o czym już pisał Mickiewicz w Dziadach. Więc 13 sierpnia bolszewicy byli przekonani o tym, że za chwilę wejdą do Warszawy. Był o tym również przekonany Grigori Hahanian, dowódca 56. Brygady, który postanowił właśnie być tym zdobywcą tej stolicy Polski, czyli za dwa dni Polskiej Sowieckiej Republiki, bo rząd już przecież był w Wyszkowie i tylko czekał, żeby triumfalnie wkroczyć w mury Warszawy. Hahanian postanowił wejść do Warszawy od strony Pragi, bo wykorzystał manewr generała Paskiewicza z czasu powstania listopadowego. I rzeczywiście tam, na tym odcinku, jak mu donieśli rozwiedczycy, Warszawy bronili tylko 16, 17, 18-letni żołnierze, w cudzysłowie oczywiście, ochotnicy w Legii Akademickiej. 13 sierpnia, już kiedy Radzymin był w rękach bolszewików, ta potyczka ludzi Hahaniana z akademikami oczywiście skończyła się dla akademików tragicznie. Zginęło 300 młodocianych żołnierzy. Oni mieli za sobą tylko dwudniowe przeszkolenie w Rembertowie. Natomiast ludzie Hahaniana dysponowali karabinami maszynowymi, więc w ogóle trudno mówić ani o bitwie, ani o potyczce, bo był to po prostu jedna wielka rzeź. I już 13 dowódcy wysłali radiogram do Warszawy z prośbą o posiłki. Rzeczywiście 13 sierpnia po 14-godzinnym marszu do Osowa, do Leśniakowizny dotarł kolejny batalion tych młodzieńców, a z nimi był ksiądz Ignacy Skorupka. kapelan. I tutaj jest, zaczynam mówić o tej rzeczy najważniejszej, o sednie tego cudu, bo nie dość, że Matka Boża od lat miała tytuł zasłużony i jej przyznany strażniczki Polski, nie dość, że modlono się w całej Polsce, bo episkopat dokonywał aktów i obrania Matki Bożej i Królową Polski powtórnie i ofiarowania Polski sercu Jezusowego. I cała Warszawa modliła się, były procesje na Plac Zamkowy, gdzie były wystawione relikwie świętego Hofbauera, Władysława Zgielniowa, błogosławionego w tym czasie Andrzeja Boboli. Ale sedno jest takie, że tylko dwie osoby ofiarowały świadomie i dobrowolnie swoje życie za ocalenie suwerenności Polski. I te dwie osoby zostały przez Bogu Rodzice uhonorowane i ta ich żertwa ofiarna została potwierdzona, że w momencie ich bohaterskiej śmierci nad nimi ukazała się Matka Boża łaskawa, patronka Warszawy, strażniczka Polski, publicznie, powodując tak przeraźliwy strach bolszewików, że marszałek Piłsudski napisał w swoim pamiętniku: czy to sen, czy to jawa? Gdzie ja jestem? Czyż nie tutaj stała 16. Armia Bolszewicka? Ja widzę tylko padnięte trupy koni, widzę porzucone działa, widzę porzucone wozy. A gdzież oni są, ci bolszewicy, którzy te tereny zajęli? No i teraz wracamy właśnie do momentu, który jest odpowiedzią na to pytanie marszałka. Jakim cudem do tego doszło, że tereny zajęte przez bolszewików stały się terenami wolnymi od wroga, nagle, bez walki? Proszę Państwa, kiedy ksiądz Skorupka 7 lipca 1920 roku udał się do swojego przełożonego, księdza kardynała Kakowskiego, z prośbą o zgodę na oddelegowanie go na front, kardynał Kakowski kategorycznie odmówił. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, po uzyskaniu niepodległości Polski, niepodległa Polska to były scalone ziemie trzech zaborów i diecezja warszawska liczyła 1 000 000 km². Więc co to oznaczało? To oznaczało pracę od podstaw. Musiały zostać stworzone diecezje mniejsze, dekanaty, parafie. Do tego wszystkiego potrzeba było ludzi. Potrzebni byli nie tylko proboszczowie, wikariuszowie, ale także biskupi. A ksiądz kardynał Kakowski już się poznał na swoim notariuszu w kurii, księdzu Skorupce, który wyprowadził z Rosji 2000 polskich repatriantów. Wiedział, że ten człowiek się charakteryzuje takim charyzmatem braterstwa. Jest po prostu osobowością niezwykłą. W czasie krótkiego czasu pracy w kurii jako notariusz miał jeszcze inne dodatkowe obowiązki i po prostu kardynał nie miał zamiaru stracić takiego księdza. Tym bardziej, że jak mówię, brakowało wyższych urzędników kurialnych, brakowało biskupów i tutaj właśnie taki był plan kardynała Kakowskiego, że ten chłopak będzie 27-letni, może już nie chłopak, będzie awansował. I proszę Państwa, mija kilka dni, jest dzień 31 lipca, dzień urodzin i imienin księdza Skorupka, ponownie udaje się do kardynała Kakowskiego i ponownie prosi o delegację na front. I oczywiście natychmiast dostaje odmowę. I tutaj obserwujemy coś niebywałego, bo przecież przełożony to przełożony. Polecenie to polecenie. A co robi ksiądz Skorupka? Ksiądz Skorupka wychodzi z kurii, przechodzi 600 metrów, wchodzi do katedry polowej i na ręce biskupa Stanisława Gala składa
swój akces jako kapelan żołnierzy. Oczywiście nic, ksiądz Stanisław Gall, biskup nie wie o tym, że ma ksiądz Skorupka zakaz, więc przyjmuje go z otwartymi ramionami. To jest oczywiste. I właśnie, proszę państwa, wychodząc od biskupa Galla, te następne 600 metrów, ksiądz Skorupka przychodzi do kościoła Przemienienia Pańskiego na ulicy Miodowej i tam co robi? Nie tylko odbywa spowiedź generalną z całego życia, ale przed ołtarzem Przemienienia Pańskiego ofiarowuje swoje życie przez ręce Bogu Rodzicy za ocalenie suwerenności Polski. Potwierdzają to nie tyle świadkowie, tylko osoby, które z ust księdza Skorupki się o tym dowiedział, między innymi właśnie jego frontowy towarzysz porucznik Słowikowski. Wraca do domu, pisze testament i kiedy jest to wezwanie 13 sierpnia, rusza ze swoimi chłopakami do Osowa. Proszę państwa, przybywają około 10 w nocy, tak jak mówiłam, po forsownym 14-godzinnym marszu i ten odpoczynek nie jest ani wystarczający, ani długi, bo o świcie już budzą naszych akademików karabiny maszynowe ludzi Hachaniana. Muszę powiedzieć, kim byli ci ludzie Hachaniana, kim była ta 56. Brygada. To byli starzy wojskowi, którzy już walczyli w Syberii z armią, z Białą Armią Carską. Byli to zaprawieni w bojach ludzie, byli świetnie poza tym wyposażeni i dla nich ta grupka tych akademików nie stanowiła w ogóle żadnego zagrożenia, bo i nie mogła. Oni mieli karabiny maszynowe, a ci chłopcy, o których historycy piszą, że byli mniejsi od swoich karabinów, mieli rozmaite karabiny, z którego zaboru jaki karabin się trafił, więc i niemieckie, i francuskie, i rosyjskie, a strzelać nie bardzo umieli. Dlatego, że przeszli tylko dwudniowe szkolenie w Rembertowie i przede wszystkim nie o strzelanie chodziło celne, czy w ogóle, ale o to, żeby być otrzaskanym z hukiem dział, z dymem, z widokiem krwi, po prostu z wojną. A tego podczas dwudniowego szkolenia nie dało się w żaden sposób opanować.
I tutaj pani Ewo będziemy musieli postawić wielokropek, dlatego że goni nas już serwis Radia Watykańskiego kwadrans po 16, ale spróbujemy wrócić do tego wydarzenia, bo dopiero dochodzimy, kiedy i dlaczego Matka Boża się pojawiła nad żertwą, jaką był ksiądz Ignacy Skorupka w tej bitwie. Do tego, mam nadzieję, uda nam się powrócić, a rozmawialiśmy z panią Ewą Storożyńską, która jest autorką monografii Matka Boża Łaskawa, a Cud nad Wisłą 1920 roku. Warto tę książkę wziąć do ręki. Matka Boża Łaskawa, a Cud nad Wisłą 1920 roku. Pani Ewo, ślicznie dziękuję.